Hello! Mój drogi, witam Ciebie serdecznie w dniu dedykowanym Toronto Raptors.
Taką szansę miałeś, ale ją zrąbałeś.
11 rzutów Toronto Raptors spudłowali ostatnich w czwartej kwarcie, w tym rzut Freda Van Fleeta z czystej pozycji za trzy, w tym te trzy piekielne dobitki, każda gorsza od kolejnej.
Tak.
Nie trafili. Wystarczył jeden rzut Toronto, żeby
jeden rzut.
I wiesz, co się
Przepraszam, ale nie miałeś takiego wrażenia, że Van Fleet był ostatnią osobą, która powinna odrzucać w tym meczu? Był jakiś taki smutny, jakiś taki, nie wiem, przerażony tą wizją, tą spotkaniem z cieniem LeBrona i tak, wiesz, wydawało mi się, że nie jest przygotowany psychicznie na to, żeby oddać być może najważniejszy rzut w swojej karierze.
Tak mogło być, plus ma kłopoty z prawym barkiem. Fred Van Fleet dopiero co wrócił do gry w ostatnim meczu z Waszyngtonem, opuścił trzy kolejne. Wykonywał rzut prawym barkiem, Fred. Rzut był czysty, rzut powinien wejść, rzut powinien wpaść, Fredzie Van Fleet, nie trafiłeś. Pierwsza dobitka DeMara DeRozana na 5 sekund przed końcem od razu z powietrza. Dlaczego tak szybko? Ja wiem dlaczego. Siła narracji. Raptors spadają siłą pod ciężarem siły narracji. To jest z ich powodu, bo to się zawsze w tym punkcie zaczyna, ale teraz mam wrażenie, że to jest już cały świat na Toronto Raptors i oni sobie biedni z tym poradzić. Nie potrafili w tym meczu numer jeden. Jestem prawie pewien, że jakby nie było narracji, że Raptors się zesrają, to Raptors by trafili któryś z tych 11 rzutów. Mogę się założyć. Ale nie stało się
tam. Valanciunas miał takie
trzy dobitki. Straszne rzuty Valanciunas spudłował.
Ale nie, ale to takich króliczków i takich kapiszonów samotnych, to oni sporo mieli w tym meczu.
Masę mieli. W tej przecież Valanciunas skończył 7 na 19 z gry.
Tak.
12 rzutów spudłował. Tych króliczków było w czwartej kwarcie z 4, z 5, lepiej wykończyć.
Ale w meczu też takie siakamy były, takie były, wiesz, petle ze dwa.
No. Petle,
no,
tak.
Mogło być, a jednak, ale...
To jest tragiczne i komitragiczne. Jak do tego podchodzić?
To bardziej by chyba bolało, jakby LeBron trafił tego game winnera.
To fakt.
To fakt, bo
jest jeszcze druga część tej historii Toronto Raptors, że oni są pokonywani przez LeBrona Jamesa. Tutaj trochę zostali pokonani bardziej przez zespół Cleveland Cavaliers niż przez LeBrona Jamesa i przez samych siebie oczywiście.
Przez samych siebie chyba najbardziej.
No nie wiem, ja oglądałem...
Cavs nie zagrali dobrego meczu, mieli tam, wiesz, no takie momenty były, ale... Miałem wrażenie, że było więcej takiej defensywnego effortu.
Moim zdaniem to był ich najlepszy mecz w tych playoffach, ten mecz Cleveland, bo to nie był mecz tak LeBron ciągnący, tylko były trójki Smitha, były trójki Kyla Korvera, był Tristan Thompson z kolejnym double-double, był Jeff Green grający niezłe minuty w drugiej kwarcie, jak zeszli, grali niżej.
Było
okej. Okay.
Korver trafił. Korver w trzeciej, czwartej kwarcie coś trafił, dwie kluczowe trójki, takie, wiesz, taki lot takiego psa po frisbee.
Tak.
Rączki do przodu, wiesz, ostatnia sekunda. Jestem.
Dwa dni temu mówiłem, jak zapowiadaliśmy tą serię, o tych dobrych informacjach dla Cleveland Cavaliers, że oni grają lepiej. Poza tym meczem numer 6, który przegrali w głowie, bo ten zespół jest podejrzany o to, żeby jak się go tak 15 weźmie, to tak może odpaść. To ten mecz numer 5, mecz numer 7 i teraz ten mecz grają coraz lepiej. Cleveland Cavaliers. Może
jaki jest współczynnik na finał?
Konferencja nie została jeszcze stracona.
Ja już tak znowu wskoczyło mi na 6 chyba, wiesz?
Rozumiem. Ja już się ciebie o to nie pytam.
No ja odpowiadam.
No to już teraz możesz siebie sam pytać i sam
odpowiadać. Jak Philadelphia zagra drugi dobry mecz, znaczy drugi tak słaby mecz, to nawet skoczy mi do 7.
Konferencja wschodnia jest do wzięcia. Cały czas jest do wzięcia.
Ale przez wszystkich, prawda mówiąc.
Chyba przez trzy zespoły.
Cztery chyba.
Tak? No ja bym był bardzo zaskoczony, gdyby Boston wygrał konferencję wschodnią. No ale nie można odbierać...
Nie można odbierać.
Nie można odbierać dzieciom takiej, wiesz, takiej miłości, radości, uśmiechu. Jak dzieciom? Chcesz dzieciom uśmiech odebrać? Nie można. Sorry.
Nie masz dzieci, to nie.
Ja się śmiałem oglądając ten mecz, bo patrzyłem na Toronto i tak trochę mi zależało na tym, żeby oni nie ugięli się pod tą siłą narracji. Chciałem zobaczyć, że zespół potrafi przejść przez to, poradzić sobie z tym. Ewolucja zespołu, która miała miejsce w sezonie regularnym, która miała miejsce z Waszyngtonem i poza dwoma, trzema meczami sezonu regularnego, gdzieś w końcówkach, nie przytrafiało im się to, co się przytrafiło dzisiaj. Więc to była próba 89 meczów. Ale ktoś powie, nie grali z LeBronem Jamesem. W playoffach.
No tak.
Co, może, co też może tak być, że jak oni widzą tego LeBrona Jamesa, to po prostu wiedzą, że to może się źle skończyć dla nich. To jest jak w futbolu z Bradym. Z drugiej strony Tom Brady, Bill Belichick i no dobrze, no dobrze. W każdym razie w końcówka tego meczu, już tak gdzieś od 5 minut do końca, 4 minuty do końca, to już zeszło na Raptors. Ja już byłem gotów postawić pieniądze, znaczy zeszło na tych starych Raptors. Jakbym oglądał ten mecz na żywo, byłbym gotów postawić pieniądze na Cleveland. Bo to już tak zaczęło wyglądać. Już się rączki zaczęły trzęść.
I mieli
tak naprawdę trochę szczęścia z tym, że szczęścia, nieszczęścia. Można dyskutować, bo to byłaby dyskusja, gdyby Toronto wygrało ten mecz w czwartych kwartach, to czy LeBron James faulował Sergia Ibakę przy tym rzucie za trzy. Bo podszedł mu, ale to było takie podejście, to nie wyglądało na podejście zamierzone. Ale chyba przepisy mówią, że nieważne, czy jest zamierzone, czy nie. Nie będziemy się bawić tutaj w odczytywanie twojego mózgu, LeBron.
Intencji, tak.
Podszedłeś. I to był najlepszy ofensywnie moment Toronto w ostatnich 10 minutach meczu.
To prawda.
3 rzuty wolne Sergia Ibaki. To są mecze, które Toronto musi wygrywać, jeśli chce wygrać tę serię.
Tak. No tak. No już przewaga parkietu poszła.
I niezależnie, czy wygrają drugi mecz, czy nie, znaczy muszą wygrać drugi mecz, to będzie po jeden. Jadą do Cleveland. I Cleveland wygrało 6 meczów z rzędu z Raptors w Cleveland. Licząc ten sezon regularny i playoffy i poprzedni sezon regularny.
No będzie im ciężko. Widać, że znowu się Toronto się zablokuje gdzieś w głowie. Ale nie wiem, pierwszy mecz z drugiej strony. No.
Tak.
Nieszczęśliwy. A i w przekroju spotkania byli zespołem lepszym.
Oni nie grali dobrze też. Moim zdaniem, wiesz, tak jak ich oglądam, było widać, że oni mieli 3 dni przerwy, bo tracili piłkę w pierwszej połowie i tracili piłkę w głupi sposób. I napudłowali się masę rzutów polegających na feelingu. Spod kosza,
no tak,
lay-upy, czyste, tak, takie rzeczy. Nie klikało jeszcze do końca. Zaczęli dobrze pierwszą kwartę, Cavaliers zaczęli trochę źle. Miałem wrażenie, że Cavaliers grają gorzej, Raptors nie grają wcale tak dobrze, jak prowadzili w tej pierwszej kwarcie.
Ale tak jest 33-21, to chyba dobra kwarta.
10 strat mieli do przerwy, czy 9 strat te Raptors było do przerwy. Połowa z tych strat to były takie rzeczy, że... Co oni mogli zagrać lepiej. To nie był ich najlepszy mecz, to na pewno. Zobaczymy, jak będą wyglądać w tym drugim meczu. Może będzie więcej tego rytmu, ale z drugiej strony, jeśli mieli przegrać mecz tak z Cleveland, jak przegrali, jeśli te demony miały wrócić, to niedobrze dla nich, że wróciły w pierwszym meczu. Mogliby wrócić gdzieś w piątym, albo gdzieś w czwartym i prowadziliby 2-1 i byłoby 2-2, mogliby sobie jeszcze z tym poradzić. A teraz... Wszyscy będą mówić dzisiaj.
Ale pytanie, czy łatwiej sobie poradzić po pierwszym meczu niż po czwartym. No?
Myślę, że po pierwszym meczu jest sobie łatwiej poradzić z tym, bo masz jeszcze więcej czasu, żeby...
No właśnie.
A tak to wiesz, jak gdyby w czwartym meczu się to przydarzyło, prowadzili 2-1 na przykład i to byłby mecz w Cleveland, tak? Czy piąty mecz, ale to przy 2-2 to już byłby problem, nie? Więc... Myślę, że niedobrze dla nich, że to się stało w pierwszym meczu, bo mam wrażenie, że to jest sytuacja, w której siła narracji ich przytłacza. I przytłoczyła i zajrzała na końcu. Możemy mówić o demonach, ale wczoraj schodziliśmy z boiska do koszykówki na Agricoli z tak. Jackiem. Tak, i kolega Jacka, którego nie znałem, tak idzie z nami nagle i ktoś wspomniał o meczu Raptors Cavaliers i kolega, którego w ogóle nie znałem, nigdy z nim nie rozmawiałem, powiedział, że no, Raptors się zesrają. Ja spojrzałem na takie stare kobiety siedzące tam przy ławce w parku, siedzące na ławce w parku przy boisku i pomyślałem sobie, że one pewnie też myślą, że Raptors się zesrają.
No i to się stało.
To mnie bawiło, jak oglądałem ich na końcu. Ale to takie było komitragiczne. Ja bym chciał, żeby oni się tak z tego, wiesz, wyszli z tego. Ale widzisz, jeżeli nie są w stanie tego zrobić, to coś o nich mówi. Coś o nich mówi. I jeżeli nie będą w stanie w tej serii już wrócić Raptors do grania takiego, jakie grali, a grali w tym meczu długo, tak jak lubią grać, do za wcześnie przeszli do starych Toronto Raptors, za wcześnie przeszli do takiego strachu przed kolejnym podaniem, za wcześnie to się wydarzyło. Sytuacja Van Fleeta, którą miał rzut za trzy, mogła zmienić tą narrację z końcówki, bo to była ładnie rozegrana akcja, fantastyczne podanie DeRozana. Ta akcja trafiona mogła zmienić całe to poprzednie cztery nerwowe minuty Toronto Raptors.
Nie, to jest niesamowite, że czasami jeden kosz, jeden zmienia całą narrację.
Tak.
Zmienia wszystko, to możesz powiedzieć o tym meczu.
Tak. Jedna,
wiesz, było, że nie było kawy, że nie dojechali, że słaba pierwsza połowa, że to,
wszystko.
Że
tam. CJ Miles miał dobitkę, ta pierwsza dobitka DeRozana z powietrza była trudna, ale zaraz CJ Miles miał z lewej strony dobitkę, gdzie złapał piłkę, spadł i tam nie było widać, że to jest CJ Miles. Może sytuacja nie była taka łatwa wcale, bo miał obok obrońcę, ale gdyby CJ Miles ten layup trafił, gdyby Valenciunas nas zdobił, gdyby któryś z tych rzutów wpadł, jak inaczej by było dla Toronto. Nie mogło się gorzej skończyć dla nich. No. Nie mogło się gorzej skończyć. Toronto.
No nie, mówię ci, gorszy byłby tylko ten LeBrona.
Tak. Mogło być jeszcze
LeBron by jeszcze bardziej wszedł do głowy, wiesz. Masz na koniec
dnia. Tak. Ja myślałem.
No tak, to jest to dogrywka, takie wciągnięcie, wiesz, gluta trochę. No.
Ja myślałem, że Anunobi grał całkiem nieźle na LeBronie. LeBron trafił 12 z 30 rzutów, no podłował się trójek, 7 z 8. Grał tak śmiesznie, rączkami machał na końcu przed nim w izolacjach. Tak machał mu rączkami przed klatką piersiową. Ładnie wyglądał, przesuwał się na nogach. LeBron go raptem raz minął w tej sytuacji post-up, kilka rzutów takich z fadeaway'ów rzucił, nie podwajali go. Ja myślę, że Toronto coś może mieć. Dużo gorzej wyglądało to, jak Siakam krył LeBrona. To wyglądało dużo gorzej dla Toronto. Na to musi Toronto uważać. Ale OG? Zobaczymy, jak to będzie w meczu numer 2 wyglądać.
Nie, wiesz, Valanciunas miał świetny mecz, aczkolwiek świetny po 7 minutach miał już, po 7 meczach miał, po 7 minutach miał dwa faule, wiesz. Ratowali się peltlem, no ale potem jakoś wrócił do gry, w sensie nie pogłębił się tych kłopotów z faulami i grał rewelacyjnie. Nie pamiętam tak dobrze grającego Valanciunas.
I kto komentował ten mecz? Aha, ja oglądałem Toronto, komentarz.
Toronto, najlepszy.
Tak,
najlepszy.
Oni są najlepsi. Ci ludzie są najlepsi, moim zdaniem, w playoffach. Oni, ogólnie, z wszystkich komentarzy. Hubie Brown się troszeczkę zestarzał. Marv Albert się zestarzał. Toronto jest jedynym miejscem teraz w półfinałach, jedynym klubem, którego komentarz możesz oglądać. Bo ci ludzie mają już wolne. W Bostonie nie możesz już posłuchać Gormana i Tomiego Hensona.
W Bostonie też mają wolne, niestety. To jest też dobre, ja lubię
też, tak, gdy grają u siebie, to się dobrze, tak. Bo zawsze są jakieś ewentualne pociski.
Henson jest zawsze taki, trochę nie jest taki medialny, w tym sensie nie idzie zawsze z wiatrem. Lubi powiedzieć coś pod wiatr, lubi powiedzieć, że ktoś coś kiepści, lubi powiedzieć, że komuś się coś nie udaje. Co ty tu robisz?
Jeśli ktoś jeszcze tego nie robił, Malik Pasa, polecam. Oglądanie meczów Toronto z komentarzem Toronto, bo to z komentarzem Matta Devlina i Jacka Armstronga, bo to są te przeżycia, o których się mówi. Oni z tym walczą. 16 sekund do końca, ostatnia akcja i Matt Devlin wyjmuje taki medalion ze skorpionem. Mówi na to The Scorpion Medalion, który dostał od Drake'a, tak się płyta Drake'a nowa nazywa, a ćma. I ten Scorpion Medalion w którymś meczu z Waszyngtonem, w pierwszym czy drugim, też wyjmował i że ten medalion, wiesz, przyniesie nam szczęście, to Scorpion Medalion, nie? I teraz też go wyjął, tak, wiesz, zabawnie, pół żartem, pół serio, w każdym razie skończyło się to w łzach Toronto. Przeżywanie tych łez razem z tymi komentatorami jest dobre. Było dobre. To było dobre.
Ale oni byli tak jakby, wiesz, jak jakby ich spadli w jakiś totalny stupor. To się taki to był, wiesz, jak to jakby, jakby no bo... Titanic zaczął tonąć w ogóle.
To jest ciężkie. To są ciężkie przeżycia. To jest ciężka sytuacja Toronto. Jakby tak się udało Toronto ci, ale jeśli się nie uda, to też o tobie coś powie. To nie jest tak dobry zespół Cleveland. To jest najgorszy zespół, w jakim James grał, ale ten zespół gra coraz lepiej, więc zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Jedna sytuacja, rzecz a propos tego Valanciunasa, który miał bardzo dobry mecz, to jest ciekawa rozgrywka dla Tyrona Lue, bo on wyszedł bez Tristana Thompsona w pierwszej piątce i Kevin Love wyszedł na centrze. Kevin Love, który no, nie może grać, być może nie powinien grać nawet w kosza. No, ten rzut Kevina Love'a, jeśli Kevin Love nie ma rzutu, to jest nieprzydatny. Ewentualnie zbierze kilka piłek w obronie i tyle. Wyszedł z nim na centrze i Tristan Thompson wszedł z ławki. Jeśli Love gra na centrze, to Valanciunas musi wychodzić daleko od obręczy do niego. I to otwiera grę Cleveland, grę trójkową. Natomiast Love gra gorzej niż Tristan Thompson i w dwóch ostatnich meczach wyraźnie gorzej. I Thompson grał w tym meczu, bo grał znowu dobrze. Grał 25 minut. I to jest, będzie ciekawa rozgrywka, bo taktycznie, strategicznie dla Cleveland najlepiej by było grać Kevinem Love'em na centrze, ale zdrowym Kevinem Love'em.
Tego możesz nie mieć w tej serii.
Zobaczymy, jak to dalej się będzie toczyć. Czy Thompson wyjdzie w piątce, jak to będzie wyglądać. I J.R. Smith czasem trafi te 5 trójek, ale kilka miał czystych. Tam było sporo niezłych pozycji dla Cleveland. Korver też kilku rzutów nie trafił, więc no, wiesz. To jest jeszcze cały czas ich konferencja na końcu. Konferencja LeBrona Jamesa. No,
bo jak nikt mu tego nie zabierze, to jest jego konferencja.
Zastanawiałem się nad tym przez ostatnie.
Się nie zanosi.
Tak? Ale 6. Nie, 6 10. Tu? Mówisz, że 6 na 10, więc jeszcze...
6 na 10, nie, 6 na 10. No, wiesz, próbuję...
Więcej niż mniej.
Próbuję coś, ale jak Filadelfia umoczy z Bostonem drugi mecz, to skoczy mi na 7.
Mój drogi, drugi mecz. Trudno się ogląda. Ten mecz pierwszy Toronto-Cleveland był jednym z najlepszych w tych playoffach.
Tak, bardzo dobry mecz.
Spokojnie, top 3. Czy jeśli chodzi o emocje, to dodatkowe emocje. Powiem ci, że jak zacząłem oglądać Warriors Pelicans, jak oni zaczęli biegać w jedną i w drugą stronę, nie mogłem się wkręcić w to spotkanie. Szczerze. W sensie ciężko się ogląda mecz drugi po pierwszym, kiedy mecz pierwszy jest tak dobry, tak trzyma w emocjach, ma tyle historii, tak. Nagle przechodzisz na Warriors pewnie wygrają z Pelicans i tak tylko tak kurczę, liczę po cichu, że będzie 20 w drugiej kwarcie, nic nie odbierając Pelicans, żeby się jakoś specjalnie, szczerze mówię, nie wkręcać. No ale mecz trwał przez 48 minut i co? To jest inna koszykówka zupełnie niż ta grana w tej serii Cleveland.
No inna, no wiesz, inna najważniejsze, że słuchaj, no to też najbardziej Stephen Curry wrócił i 27 minut na 28 punktów, no, 5 na 10 na 3.
Najlepszym, najważniejszym graczem na boisku Stephen Curry wchodząc z ławki.
No Anthony Davis coś chciał powiedzieć na ten temat? Że on nie zauważył różnicy? Coś dodał od siebie, że tu się dzisiaj też nic nie widział? Czy już, że tak powiem, klasyczna gębusia w kubełek.
Pewnie ma tyle do powiedzenia, co Kyle Lowry i DeMar DeRozan. Dzisiaj.
Nie, no, trudno, wiesz co mówić, trudno się w ten zachód wkręcić.
Nie mogą, bo
No wiemy jak będzie, no.
Wiesz co? Ale to tydzień temu mogło inaczej wyglądać, ale było też tak w tym sezonie, że Warriors i Rockets byli w grudniu zdecydowanie najlepsi i zachód w tym środku się tak osiadł. Było mniej drużyn elitarnych, były tylko dwie drużyny elitarne i zrobił się tłok.
Ale
potem przez ostatni miesiąc sezonu, to czym żyliśmy ostatni miesiąc sezonu, to była wynikowość. Kto wejdzie, kto nie wejdzie. Te drużyny nie są tak dobre. W sensie różnica jest duża między Warriors, Rockets a resztą tych drużyn. Utah jest gdzieś tam. Gdzieś tam trzecie, a reszta to była takie... Więc wiesz... Wschód, żeby nie zawiódł w tej drugiej rundzie. Zaczęło się dobrze.
Wschód nie zawiedzie. Wschód więcej emocji jest na wschodzie, wydaje mi się. I nie jest tak, jak mówiłeś, że będziemy mieli wschód-zachód, tylko będziemy mieli wschód-zachód.
Wschód jednego dnia i zachód drugiego dnia, tak mówiłem.
Nie. Tak. Nie jest właśnie. Nie.
No, Tak, dzisiaj jest mecz Houston-Utah.
No.
Jeden mecz tylko.
No. A nie dwa?
Od kolejny. Dzisiaj jest tylko jeden mecz. Houston z Utah.
Nie, no to poczekaj, przepraszam. Jak ja patrzyłem na to.
Dobrze. Możesz sprawdzić. Wpisywałem ostatnio w schedule. Chyba, że coś się teraz...
Zdaje właśnie, że jest na przemienka.
No, ty masz jakieś 20%, wydaje mi się. Masz. To jest statystyka. Dobrze, to nie jest tak istotne, czy kto gra danego dnia, czy nie. Tak jest, tak? Wschód gra od... Czy to się zacznie dziać od czwartku, czy od
tak, masz rację, piątku.
To też jest ciekawe. Ciekawy jest ten podział. Ja mam jakieś wrażenie, że zawsze to mieszaliśmy. Wschód i zachód jednego dnia.
To mi się też tak wydało.
Dużo takich nowych rzeczy, play-offy. Ciężko się przyzwyczaić. Co jest na przykład ciekawe w terminarzu półfinałów, jest to, że po rozegraniu szóstych meczów na zachodzie, następnego dnia rozegrane zostaną szóste mecze na wschodzie.
Tak.
Następnie będzie dzień przerwy.
Tak.
Rozegrane zostaną siódme mecze na wschodzie.
Tak.
I dopiero rozegrane zostaną siódme mecze na zachodzie. Które mogą nie zostać rozegrane, ale zobaczymy Jazz jeszcze dzisiaj w tym dzisiejszym wieczornym, nocnym, o drugiej w nocy meczu. Mój drogi, chcesz mi coś powiedzieć o Houston, Utah, czy przejść do dwóch rzeczy, które tutaj są ciekawe?
Przejdźmy do dwóch rzeczy może.
Dobrze, Free Knicks Discussion. Knicks, New York Knicks, New York Knicks koszykówki przesłuchali masę. Oni przesłuchali więcej trenerów niż mieli od 2001 roku. A mieli 10, a przesłuchali?
Tak.
To jest właśnie pytanie, czy z nimi rozmawiali, czy nie. Do tego zaraz przejdziemy. Rozmawiali według Adriana Wojnarowskiego z 11. Rozmawiali z Mike'em Brownem na koniec i on był ostatnią osobą, z którą rozmawiali. I mają podjąć decyzję według Adriana Wojnarowskiego już w tym tygodniu. W sensie liczą na to. Mają nadzieję, że podejmą tę decyzję w tym tygodniu. Jeszcze raz przypomnę nazwiska. David Fizdale, David Blatt, Mike Budenholzer, Mike Brown, Mark Jackson, Juwan Howard, James Borrego, Jerry Stackhouse, Jay LaRanaga, Mike Woodson i Kenny Smith! Tymczasem, to jest taka rzecz, która się zawsze musi w obrębie Knicks wydarzyć. David Blatt zaprzecza doniesieniom Adriana Wojnarowskiego i wcześniej pojawiającym się doniesieniom z Nowego Jorku, z nowojorskich gazet. David Blatt powiedział portalowi Eurohoops.net wczoraj, że nie spotkałem się jeszcze dotychczas z żadną drużyną NBA. Spotkam się z kilkoma drużynami w niedalekiej przyszłości. Są plotki na temat New York Knicks, ale mogą też być jeszcze inne drużyny. I potem powiedział, że ma w sercu tylko Darius Safakę, ten klub, który trenuje
No dobrze, czyli jak zwykle w nowojorskich Knicks jest jakiś problem komunikacyjny. Kto miał co powiedzieć, kto miał się z kim nie spotkać. Brawo.
Albo David Blatt kłamie. Wypił dwie butelki wina.
Ktoś musi kłamać.
Wypił dwie butelki wina i znowu gada jakieś dziwne rzeczy. David Blatt, jak mówiłem, kojarzy mi się z człowiekiem, który nie do końca jest tutaj na tej ziemi dwoma stopami. I może David Blatt, tylko po co miałby to robić? David Blatt jest ponoć jednym z
faworytów. Może negocjuje stawkę. No.
Ciekawe.
Może taka jest dezinformacja. No, nie wiem, no dziecinne to trochę.
Dziwne, bo to wiesz, albo on kłamie, albo oni nie
wiedzą. Spotkałem się, tak, rozmawialiśmy, decyzja ma być podjęta w przyszłym tygodniu, dziękuję.
Bo nikt
może tak, wiesz, ponieważ wie, że nie wygra, to woli powiedzieć, że się nie spotkał, że nikt mu nie złożył propozycji.
Okej. Nie umie się przyznać do tego, że nawet nikt go nie chcą. Ale jest 11 kandydatów, no to jest ich dużo, no to szanse nie są tak duże.
Nie, to już jest lepiej niż jeden z 10.
To jest o 10...
Na siebie.
To jest o 10 więcej niż Memphis Grizzlies.
Tak.
Ale
jest jakieś takie tak zwane roadshow. No.
Z JB Bickerstaffem nikt nie rozmawiali. Najlepszy trener przeszedł im przed nosem. Daleko. Przed nosem. W każdym razie, mój drogi, decyzja ma zostać, Knicks liczą na to, że decyzja zostanie podjęta w tym tygodniu. Są też doniesienia takie, wracają te doniesienia z marca. To jest sezon regularny, nie mówimy o takich rzeczach zwykle, ale były doniesienia z Milwaukee o tym, że Mike Budenholzer jest zaintrygowany potencjalnie pracą w Bucks. I teraz Knicks patrzą na Fizdale'a, patrzą na Budenholzera i ten Budenholzer patrzy też na Milwaukee Bucks według doniesień New York Post, też z wczoraj. Więc
wolałbym na miejscu Budenholzera, wolałbym zdecydowanie Milwaukee.
Tak. I wydaje się, że Budenholzer nie weźmie... Znaczy, bo to też jest dziwne, Knicks nie wydają się tu drużyną, która w przyszłym sezonie będzie grała o coś. Tym bardziej,
na pewno nie będzie grała.
No, więc jeśli Budenholzer nie chce brać udziału w jakimś procesie przebudowy, będziesz tak jeszcze na początku tego procesu przebudowy, to Bucks są już dalej posunięci.
Bucks są, powiedziałbym, bliżej wygrania konferencji wschodniej niż
Knicks awansu. Aha. No. To chyba byłby dobry mariaż, oczekiwany taki mariaż trochę w Milwaukee. Mike Budenholzer do tej grupy. Mike Budenholzer pracujący z młodymi graczami. Mógłby ich ulepić od nowa, zmienić podczas obozu koncepty, schematy defensywne, rozkręcić jakiś atak, co potrafił zrobić w Atlancie, także Atlanta praktycznie, nie chcę powiedzieć, że no, solidnymi do bardzo dobrymi graczami wygrała 60 meczów w sezonie regularnym 3 lata temu. On byłby chyba najlepszym kandydatem. On chyba jest najlepszym kandydatem, chociaż to też zależy od miejsca, nie? Więc wydaje mi się, że on do Milwaukee najlepszym kandydatem. Ten Fizdale jest taką mimo wszystko cały czas niewiadomą. Budenholzer ma track record, który myślę Milwaukee powinno wziąć teraz. Odrzucić, oni nie zwolnili Joe Prantiego po zakończeniu sezonu, od razu. W sensie nie powiedzieli, że nie przedłużą z nim umowy czy coś takiego. On też ma tylko status interim, więc nie za bardzo mieli go z czego zwalniać. Ale nie było takiej informacji o tym, że on na pewno nie będzie pracował. Ja myślę, że on będzie rozmawiał z Milwaukee Bucks, ja myślę, bo nie ma takich doniesień jeszcze, że on będzie rozmawiał z Milwaukee Bucks w sprawie pracy, że będzie Mike Budenholzer i zobaczymy, co dalej, bo na razie nie ma żadnych doniesień z Milwaukee a propos tego, czy Milwaukee wymienić Joe Prantiego, czy będzie nowy trener itd. itp. No ale myślę, że musi Milwaukee teraz troszeczkę agresywniej na to popatrzeć, się zająć tym, bo...
No chyba tak, bo to nie ma na co czekać, wydaje mi się. No, zwłaszcza, że zaraz zaczyna się draft, zaczyna się trochę skautowanie, zaczyna się ten, no nie możesz chyba...
Nie, żeby nie podebrali im Mike'a Budenholzera. Tak. Tylko dlatego przez jakąś taką opieszałość czy coś takiego. Mój drogi, wielki artykuł Ramony Shelburne i Mike'a Wrighta z San Antonio ukazał się wczoraj na ESPN-ie. Wielki artykuł. Dziennikarstwo
17 tomów.
Dziennikarstwo na najwyższym światowym poziomie. W tych czasach jest to rzadkość. W tych czasach jest rzadkość przeczytać artykuł, w którym jest chyba 30 sources, w którym ludzie zainteresowani Kawhi Leonard wypowiadają się, w którym agent Kawhi Leonarda się wypowiada, w którym generalny menedżer San Antonio Spurs, AC Buford się wypowiada, w którym wypowiadają się dodatkowo jeszcze gracze San Antonio. Tam była taka scena, o której Ramona Shelburne mówiła w podcaście u Zaka Lowe, który od razu się też ten podcast pojawił po opublikowaniu tekstu. Mówiła o scenie, jak 21 marca w Waszyngtonie, przepraszam, w San Antonio, Spurs grali z Waszyngtonem i ona gdzieś tam w korytarzu znalazła Kawhia Leonarda, który jeszcze wtedy był w San Antonio i podeszła do niego, zaczęła z nim rozmawiać. I Kawhi mówił, są zdania Kawhia. I Kawhi powiedział coś takiego, że ludzie szukają spinu w tej sytuacji. Ja nie byłem wystarczająco długo w San Antonio. Ja jestem w San Antonio 6 lat, Spurs są w tym miejscu dłużej niż ja, dlatego ludzie będą wierzyć i stać po stronie San Antonio. W całej tej sprawie, kto jest kontuzjowany, jaka to jest kontuzja, jest dokładnie opisana ta sprawa. I zastanawiam się, bo wiem, że nie przeczytałeś, zastanawiam się, czy mamy to poruszyć, czy zrobić jakiś skrót informacji.
Nie, to
wystarczy,
możemy przeczytać i wtedy możemy na tym porozmawiać.
Jest kilka nowych informacji w tej sprawie. Są nazwiska. Jest na przykład, wyjąłem takie ciekawe rzeczy, tak? Takie, co może być najciekawsze. Co mi wydawało się najciekawsze. Więc ten lekarz, u którego Kawhi poszedł po drugą opinię, ten lekarz związany z ludźmi Kawhia Leonarda, z Frankelem i z wujkiem Robertsonem, to jest lekarz, który też pracuje z Philadelphia 76ers. Jonathan Glasshow, tak jak Glasgow, tylko przez H zamiast G. I co jest najważniejszą informacją, to jest to, że on pracuje nad rehabilitacją, przy rehabilitacji Kawhia Leonarda, ale Spurs mają też swoich ludzi w Nowym Jorku, którzy obserwują i asystują pracę Leonarda. W sensie, że Leonard pracuje w Nowym Jorku, ale nie pracuje sam bez San Antonio, więc tam są ludzie z San Antonio. Tylko przejął ten proces rehabilitacji ten właśnie doktor, pan Jonathan Glasshow. I nie odbywa się to pod okiem lekarza San Antonio Spurs. To jest ta pierwsza informacja, taka myślę, że uspokajająca kibiców San Antonio. Druga informacja jest taka, że to już...
Ale to były obawy, że on sam się rehabilituje?
Tak, że rehabilituje się tylko ze swoimi ludźmi i San Antonio nie mają nad tym żadnej kontroli. Że taki jest podział. Podział jest swoją drogą, to o czym z tego tekstu można się dowiedzieć. A informacja taka typowo nagłówkowa, atrakcyjna, kilka źródeł powiedziało ESPN, że Spurs się coraz bardziej boją tego, że grupa Leonarda kieruje się jakimś innym motywem, żeby zepsuć te relacje między Leonardem a Spurs i żeby Leonard został przehandlowany do większego marketu, takiego jak Los Angeles, z którego Kawhi Leonard pochodzi, albo Nowy Jork, albo Filadelfia, gdzie mieszka wujek. W okolicy, w New Jersey mieszka wujek Leonarda, ten Robertson, gość. Dalej, Ramona Shelburne pisze, że jedno źródło związane z Buffordem mówi, że generalny menedżer Spurs, Elsie Buford, ma problemy ze snem, że traci sen, że jest przez z tego powodu zdenerwowany. Ale to jest takie, wiesz, pewnie to brzmi już tak bardzo...
A nie, to już jest tak, wiesz, tak, to już są takie...
Tak, tak, tak. Z brukowca.
Jarowo się próbuje, tak się denerwuje, że nie śpię.
Tak, nie wiem po co to wyjąłem. Chyba dlatego, że my też jesteśmy czasem takim podcastem, który dotyka bruku, więc to chyba tak naturalnie wyszło.
Brooklynu.
Tak, to, tak, dla tych, którzy się nie zgodzili z brukiem. I przez chwilę źle się poczuli, że słuchają podcastu, który miałby dotykać bruku? Dajcie spokój. Tracę czas. I potem jest informacja na końcu związana z Kawhiem i Popem. To jest ta kolejna informacja, która może być, znaczy może być, to jest po prostu informacja, że Leonard miał zamiar wrócić z Nowego Jorku do San Antonio i dołączyć do zespołu, żeby wspierać Grega Popowicza, gdyby ten miał poprowadzić któreś z tych ostatnich trzech spotkań San Antonio Spurs w playoffach po śmierci jego żony Irene. Taki był plan Kawhia Leonarda. Ale Popowicz nie wrócił, więc Kawhi też nie przyleciał z Nowego Jorku.
Ale to wiesz, to tak w stosunku do kolegów, do ten to tak średnio. Jak patrz, Klinik jest na ławce.
Tam jest przypominana taka rozmowa z marca. Rozmowa w szatni, o której już były doniesienia. Z Tony Parkerem, z Manu Ginoblim, z Danem Greenem, z całą drużyną. Po meczu z Waszyngtonem Kawhi siedział w szatni z nimi i rozmawiali o tej sprawie Kawhia Leonarda i były różnego rodzaju doniesienia, czy było gorąco, czy nie było gorąco, jak to, co mówił itd. itp. Został postawiony w takiej sytuacji. No nie wiem. Ta sprawa, wiesz co, powiedzieliśmy też coś chyba nie do końca. Jedną rzecz, jak mówiliśmy wczoraj o tym off-season, Kawhi Leonard będzie postacią w tym off-season, na to wygląda. I teraz, wiesz, nie tylko free agency, tylko Kawhi Leonard. Co się z nim stanie, jak się ta cała sytuacja rozwinie. I jest zaakcentowane w tym tekście także to, że teraz najważniejszą rzeczą, to o czym już mówiliśmy, będzie to, czy San Antonio Spurs zaoferują mu supermaxa. 219 milionów dolarów za 5 lat. Mogą to zrobić od 1 lipca. I teraz tam jest zaakcentowane dokładnie to, czy management San Antonio Spurs, czy Elsie Buford i Greg Popovich będzie się czuł na tyle pewnie, żeby pójść do właścicieli, którzy jak wiesz teraz się rozwodzą i powiedzieć, że jemu chcemy dać tyle pieniędzy, czy dacie tyle pieniędzy jemu, my chcemy tyle pieniędzy mu dać. Wygląda na to, że w tym momencie nie jest tak. Dojdzie do spotkania Popowicza z Leonardem. Nie wiadomo, kiedy to spotkanie się odbędzie, bo Popowicz, jak wiadomo, przeżywa śmierć swojej żony. Pogrzeb, ceremonia ma się dopiero odbyć. Nie wiem, dlaczego to tak długo trwa.
Strasznie.
Dopiero 17 czy 19 maja ma być ceremonia. więc wydaje się, że wcześniej się do tej rozmowy nie dojdzie. Pierwszym punktem będzie rozmowa i potem decyzja San Antonio Spurs o tym, czy dać mu Supermaxa, bo jeśli nie dadzą mu Supermaxa, to też ja myślę, że nie wiem, jak te rozmowy się potoczą, ale też jakoś nie byłoby to zaskakujące, gdyby oni mu nie dali Supermaxa, dlatego że nie do końca wiedzą, w jakim stanie będzie ten mięsień czworogłowy, bo ta tendinopatia, którą tak nazywamy, tendinopatia, to jest coś, co jest chroniczne. Może nie być lepiej i będzie się prawdopodobnie tylko pogarszać. To jest jedna z takich najważniejszych chyba informacji, które tam były. Ale mówię, nie jestem lekarzem i są różne opinie na temat tego, co dokładnie dolega Kawhiowi Leonardowi. Są opisane w tym tekście. I nie zdziwiłbym się, gdyby Spurs nie chcieli dać mu Supermaxa po całej tej sprawie. A z drugiej strony, jeśli nie dadzą mu Supermaxa, to ci ludzie, którzy są z Leonardem, w których motywy...
Tak, to jest właśnie w inną stronę.
Tak, oni mogą wtedy mieć wytłumaczenie i powiedzieć, słuchajcie, jeśli nie chcecie mu dać Supermaxa, to my domagamy się trade'u. Tam tak. Są opisani ci ludzie, Robertson, ten wujek i agent Frankel. W takim świetle są opisani, powiedzmy, bardziej czarno niż biało.
No ja wiem, tanio, jak się nie narobić, żeby zarobić.
No, jest trochę o ich historii, ewentualnych motywach, dlaczego mają takie... No są trochę luzerami ci ludzie, tak powiem. Znaczy ja nie chcę ich określać jako ludzi luzerami, ale ich osiągnięcia na podłożu biznesowym... są takie trochę, że raczej im nie poszło w ostatnich latach niż szło, więc...
W sensie agentowi też nikogo on ma w swoim portfelu.
Obecnie już nikogo. On pracował w agencji Impact Sports, która to agencja się rozpadła w ostatnich latach. Ludzie poodchodzili i teraz ta agencja praktycznie nie istnieje. Jest jeszcze zarejestrowana, ale on już pracuje dla siebie. A Robertson, jego wujek, pracuje tam w jakimś bankach, coś tam, pracuje u żony, tego typu. Klimaty. Z sportem to za zbyt wiele nie ma wspólnego, ale jest wujkiem i jest takim wujkiem, którego tam wiesz, którego Kawhi bardzo szanuje, słucha i tyle. To też tak wygląda obrazkowo trochę, ale mówię, no nie chcę przesądzać o tym, jakie to ma znaczenie i tyle. Na końcu Popowicz będzie rozmawiał z Kawhiem Leonardem i co Ramona Shelburne powiedziała, że to też jest taka rzecz, która powiedziałeś w podcaście wczoraj, że to, co my myślimy o Kawhiu Leonardzie jako takim... Będę mówił skrótami, tak? Więc proszę się nie czepiać słów. Jako takim gościu, który ma kłopot z wysławianiem się, kłopot z powiedzeniem, co myśli, jest jakimś takim autystycznym człowiekiem. Jak ona z nim rozmawiała, mówi, że to był zupełnie inny wyraz. Inaczej go odbierała. Odbierała go jak normalnego gościa. Rozmawiała, zaklął też, przypominał swój wywiad, który robił z Kawhiem 2 sezony temu, że był zaskoczony, jak Kawhi jest otwartą postacią, kiedy się stoi z nim sam na sam, a nie stoi w otoczeniu mediów. Nie w tym wianuszku mediów, które widzimy czasem wokół Kawhia, gdy mówi słowo na raz na 10 sekund.
W niedzielę.
No, więc to jest trochę, ta postać Kawhia jest trochę inna, trzyma to po prostu jak najdalej, no ale to też raczej nie jest jakimś, wiesz, jakimś melanżowcem. No nic, zobaczymy, jak ta sprawa będzie się rozwijać, myślę, że to jeszcze tych kilka raportów będzie, ten jest duży, ten jest ważny i skróciliśmy go w palmie, dla tych, którzy może już go nie przeczytają, to mniej więcej tak wygląda. Ja miałem takie jeszcze, wiesz, odczucie, że w tych czasach tak rzadko zdarza się przeczytać tak ciężkich, trudnych czasach dla dziennikarstwa, tak rzadko zdarza
napisać,
się
przeczytać, coś napisać.
Coś takiego jeszcze. Zrobić, takiego, wiesz, sprawdzić, pójść, dojść.
Prawdziwe dziennikarstwo, pójść, zapukać do drzwi, zapytać, usiąść, wypić kawę,
tak, ona tego Kawhia gdzieś tam w jakimś pokoiku znalazła, wiesz, szła za nim, gdzieś tam w halach, wiesz, tam AT&T Center, gdzieś tam go znalazła w pokoiku, zamknęła drzwi, zaczęła z nim rozmawiać, wpadł jakiś, wiesz, gość z San Antonio Spurs, jak ci goście z Knicks, co wpadają, nie możesz z nim rozmawiać i wiesz, i wyprowadził Kawhia, to tak wyglądało. Co to tego typu? Bardzo ładnie, pani Ramona Shelburne. No i co? To wszystko chyba na dziś. Czy mamy coś?
Chyba tak.
Jeszcze?
Jutro nasz streak trwa?
Nie, jutro nasz streak zostanie przerwany, ale myślę, że wrócimy W piątek.
Lecimy w piątek.
Zobaczymy, co Toronto wykombinuje tym razem w miejscu odosobnienia. Czy z tego miejsca odosobnienia wyjdzie przede wszystkim. I co się tam stanie. I czy Pelicans są w stanie wygrać mecz. A nie, Pelicans nie. Będą grali dopiero wtedy w piątek, tak? Więc będziemy mieli okazję, więc teraz będziemy mieli Filadelfię z Bostonem i Cleveland z Toronto w czwartek, tak?
Tak.
Dobrze, wszystko się zgadza. Cudownie. Pięknie, mój drogi, jak majówka? Wiem, że pracowałeś dużo dwa dni temu, ale ja wczoraj
pracowicie.
Palma pracuje, żebyś ty mógł leżeć na trawie.
Tak.
Dobrze. Skończę tak.
Pozdrawiam.
A.
Cześć.
Dobra, hej.